Dobrze, usiądźmy. Jeszcze raz bardzo dziękuję za cierpliwość w oczekiwaniu. Jak widać, najważniejsze jest, żeby dojechać w jednym kawałku, bo jednak w taką pogodę i w takiej mgle no nie można szaleć i pozwolić sobie na brawurę. Też inni kierowcy są bardzo zachowawczy i tak się to później w czasie przedłuża. Siostra, która tutaj zapraszała, prosiła, aby przede wszystkim spróbować podjąć taki temat Bóg w rodzinie. Myślę, że jeden z takich wielu bardzo wdzięcznych tematów i tematów, o których lubię mówić, bo tematy rodziny, małżeństw są mi bardzo bliskie i w ogóle uważam praktycznie od początków mojego kapłaństwa, jeśli by nie powiedzieć od zawsze, że jeżeli jest jakiś taki jeden temat, o który kapłani muszą szczególnie dbać, pielęgnować, o którym powinni dużo mówić, to jest właśnie sprawa rodziny, małżeństwa i tego, żeby to wszystko było budowane z Panem Bogiem i na Panu Bogu. Cieszę się, że w ogóle tak licznie tutaj jesteście zebrani, bo to już pokazuje, że te tematy są dla was ważne, że przyszliście tutaj nie jako ci, którzy wszystko wiedzą, a więc nie muszą przychodzić i w cudzysłowie marnować czasu, ale jako ci, którzy zdają sobie sprawę z tego, że po pierwsze przyszli tutaj się modlić, a więc zaprosić Pana Boga do swojego życia, do swojej rodziny, małżeństwa, ale także może też napełnić swoje serce jakimiś sprawami, treściami, dzięki którym Pan Bóg w waszej rodzinie, w waszym małżeństwie będzie jeszcze bardziej obecny. I nikt z nas nie może powiedzieć, że wie już na ten temat wszystko, że Pana Boga to już w domu ma wystarczająco dużo. Tak nie jest, bo gdyby tak było, to byłaby totalna świętość, ale póki tu żyjemy w świecie, to takiej całkowitej świętości nie osiągniemy, to znaczy możemy do niej zmierzać. Ale tych przeszkód jest bardzo dużo. A przecież zdajemy sobie sprawę z tego, że żyjemy w bardzo trudnych czasach, praktycznie w nowych okolicznościach, w których trudno się wielu odnaleźć. Też spotykam się z rodzinami, z małżeństwami, rozmawiamy na te tematy. W jaki sposób dzisiaj przekazywać wiarę, w jaki sposób dotrzeć do młodych ludzi, do dzieci, kiedy tak wiele spraw się w przeciągu ostatnich prawie 2 lat zmieniło. Dosłownie parę dni temu otrzymałem SMS-a od takiego znajomego nauczyciela, pracuje w Warszawie w szkole, no i mówi, że proszę księdza, ja właściwie to nie wiem, w jaki sposób mam rozmawiać z tymi dziećmi o Panu Bogu, on jest nauczycielem religii. Ja mam problem, by w ogóle dotrzeć do nich z tymi wiadomościami. Ich to nie interesuje. Jakbym mógł powiedzieć w jednym zdaniu, określić ich stan, to jest całkowita obojętność na tematy związane z wiarą, z Bogiem. I on mówi, że wcześniej tak nie było. Wcześniej, to znaczy 1-2 lata temu. Teraz jest jakby zupełnie nowe nastawienie. I on mówi, że w tych klasach wcześniej nie miał takich problemów na tym poziomie, w tej grupie wiekowej. Że po nich to dokładnie spływa, co on mówi do nich o Bogu czy nie, o Bogu, o wierze. I on mówi, co ja mam robić? O czym mam im w ogóle mówić? Tak bardzo zależy mi na nich, na ich duszach, na tym, żeby pokochali Pana Boga, ale niestety w tym momencie dotarcie do nich z tymi prawdami jest całkowicie niemożliwe. I wtedy mu powiedziałem, że proszę Pana, no, najważniejsze to jest to, co rodzice tym dzieciom mówią o Bogu, co one w domu mają, jak tam wygląda kontakt z Bogiem. Bo jeżeli ten Bóg jest, to jakiś punkt zahaczenia będzie na lekcji religii. A jeżeli tego Boga w domu nie ma, to Pan im mówi o bajkach i oni traktują to jako bajkę. Bajkę nieco spóźnioną, bo to może trochę młodszym dzieciom, ale oni już się uważają za młodzież, przecież są w 5., 6., 7. klasie i po prostu się nudzą na tej lekcji religii. Oczywiście ta rozmowa trwała dłużej i wymieniliśmy się różnymi jeszcze spostrzeżeniami, radami, ale w sumie właśnie to, co najbardziej istotne w tej rozmowie się pojawiło, że bez wątpienia o wiele trudniej dzisiaj jest dotrzeć ze sprawami wiary do naszych najbliższych, szczególnie do dzieci. A jak tutaj jesteście, to pewnie każdy z was no, chce tych swoich bliskich doprowadzić do Boga. Chce, żeby jego dziecko było kiedyś zbawione. Więc kiedy chcemy dzisiaj mówić o Bogu obecnym w rodzinie, to musimy od tego wyjść, że rodzina, dom, w którym mieszkamy, to nie jest tylko jakieś mieszkanie, które wspólnie wynajmujemy, w którym mieszkamy, w którym się żywimy, bawimy, odpoczywamy, pracujemy, ale przede wszystkim jest to jakaś taka przestrzeń, gdzie łączą się dwa światy. Z jednej strony ten świat ludzki, który my tworzymy, i świat duchowy, którego nie widać. Czasami pojawiają się gdzieś tam w kinach takie filmy, które pokazują, jak ta przestrzeń duchowa przenika się z tym światem materialnym. Ostatnio taka bardzo ciekawa animacja pod tytułem Ostatni z cudów, czy Największy z cudów, przepraszam, taki był ten tytuł, pokazujący, jak wygląda msza święta oczami pewnej boliwijskiej, zdaje mi się, mistyczki Kataliny Rivas. Nie wiem, czy ktoś z was widział tę animację, czy nie. Jeśli nie, to polecam, w ogóle warto ten film puścić dzieciom, bo on pokazuje to, co zostało objawione tej mistyczce, a co się dzieje w czasie mszy świętej. Że my widzimy tylko kapłana, który sprawuje Eucharystię, coś się tam dzieje w obrębie ołtarza, w czym my uczestniczymy jako ludzie, ale tam się dzieje przecież o wiele więcej. I Bóg jej pokazał, że tutaj są obecni aniołowie, że jest obecna Matka Boża, że też między nami chodzą demony, które próbują nas rozproszyć, odciągnąć od Eucharystii, które walczą o naszą uwagę, o nasze rozproszenie. Więc dużo się dzieje i tak samo jest w naszych domach. Taka rzeczywistość nie tylko dotyczy tego, co się dzieje w kościele, ale także naszych domów. No nie kojarzę, żeby Katalina Rivas miała takie objawienie, że wchodzi do domu i widzi, jak to aniołowie i demony krążą między nami, ale gdybyśmy mogli, dostali od Pana Boga taki dar, żeby chociaż przez chwilę zobaczyć Jego oczami, co dzieje się w domu, to moglibyśmy naprawdę zobaczyć bardzo dużo. I albo by nas to zbudowało, albo by nas przeraziło. I czasami Pan Bóg daje niektórym ludziom takie łaski. No różnie do tego podchodzimy. Niektórzy mówią, że no, ktoś jest poświrowany, ma jakąś chorobę psychiczną, jakieś zwidy, a no, niektórzy się tym przejmą i coś próbują z tym robić. Co ciekawe, akurat ostatnie przypadki, z jakimi się spotykałem, że komuś został dany taki dar, no to były dzieci. No ale rodzice różnie do tego podchodzili, do tego daru. Ci, z którymi się teraz jakoś ostatnio z takim tematem spotkałem, to chcą do mnie przyjechać w tą niedzielę ze swoim synem, no, że mam tam go zdiagnozować, czy on rzeczywiście widzi Matkę Bożą, jak to rodzice twierdzą, bo on im tak mówi, czy też nie, czy też jemu się wydaje, czy coś wymyśla. No, zobaczymy, przekonamy się. Ja osobiście wierzę, że takie łaski mogą być dane. Mogą być dane w sumie każdemu człowiekowi. Więc jest ta przestrzeń. Przestrzeń materii i przestrzeń ducha. I jedna oddziaływuje na drugą. Oczywiście musimy zdawać sobie sprawę z tego, że wszystko, co czynimy w obrębie naszych domów, naszych mieszkań, rodziny, ma swój oddźwięk w świecie ducha. Na to, co się dzieje. Czy ten dom wypełniają aniołowie, czy zaczynają wypełniać demony. Czy ten dom jest pełen Boga i Jego łaski, czy też wlewa się różnymi kanałami trucizna i staje się właśnie takie zatrute powietrze, jak może też widzieliśmy w niektórych filmach, nagraniach, w jaki sposób przecież uśmiercano ludzi, że przez kanały wentylacyjne nagle zaczęły się pojawiać kłęby jakiegoś zielonego dymu, jakiegoś bardzo złowrogiego powietrza i ludzie zaczynali umierać. I tak trochę wygląda w naszych domach, że albo wchodzi ten kanał Bożej łaski, to ożywiające Boże powietrze, które daje życie, no albo niestety sami wpuszczamy taką truciznę, którą oddychamy i którą zarażamy siebie i naszych bliskich. I jak powiedziałem, wszystko, co robimy w naszym domu, nie ma czynów obojętnych. To musimy sobie uświadomić, że albo jest czyn, który wprowadza Bożą łaskę, albo są czyny i słowa, które wprowadzają to zatrute powietrze, czyli obecność złego ducha, jego trucizna, jego obecność. Nie ma czynów obojętnych. Nawet jak ktoś mówi, że po prostu sobie siedzi, odpoczywa, ogląda telewizję, to też w tym momencie zostaje zaproszone albo jedno, albo drugie. No i trzeba w tym momencie też zadać sobie pytanie, czym wypełniam swoje mieszkanie? Co robię fizycznie i co robię duchowo? Czy mam świadomość tego, że też jestem odpowiedzialny za to, co dzieje się w sferze ducha w mojej rodzinie. Ta świadomość wzrasta, Bogu dzięki. Między innymi właśnie dzięki temu, że są takie konferencje, są takie spotkania i coraz więcej kapłanów o tym mówi. I osobiście bardzo mnie to cieszy, kiedy na przykład, pomimo tego, że na przykład teraz są takie zalecenia, czy słuszne, czy nie, to już nie wnikam, żeby na przykład nie chodzić po kolędzie, tak niektórzy twierdzą, no to są tacy ludzie, którzy mówią, proszę księdza, niezależnie od tego, niech ksiądz przyjdzie, niech się pomodli, my potrzebujemy tego błogosławieństwa, niech się ksiądz nie boi. No, ksiądz się nie boi, tylko czy ludzie się boją, ale przede wszystkim chodzi o to, czy wiedzą, po co kapłan przychodzi. Tak, proszę księdza, my chcemy, żeby ksiądz pomodlił się w naszym mieszkaniu, żeby je pobłogosławił, oddał Bogu, zaprosił do tego mieszkania Boga, bo my tego bardzo potrzebujemy, bo jeżeli tego nie będzie, to będzie tylko gorzej, a już nie jest dobrze, już widzimy, że nie jest dobrze. My tego bardzo potrzebujemy. Jedna rodzina mówiła, drugi rok bez kapłańskiego błogosławieństwa na kolędzie, ja sobie tego nie wyobrażam. Ja sobie tego nie wyobrażam. My tego potrzebujemy, niech ksiądz przyjdzie. Oby rzeczywiście takich rodzin było jak najwięcej. A więc przychodzą, proszą o modlitwę, o błogosławieństwo, o poświęcenie domu, mieszkania. Niektórzy to nawet w ogóle nie wiedzą, nie potrafią odpowiedzieć na to pytanie, czy to mieszkanie, w którym mieszkają, było kiedykolwiek poświęcone. Ktoś z was wie na przykład albo nie wie, czy jego mieszkanie było poświęcone? No jak tu jesteście, to pewnie wszyscy potwierdzicie. Tak, moje mieszkanie jest poświęcone. Było poświęcone przez kapłana. Ale uwierzcie mi, nie jeden raz, jak chodziłem na przykład po kolędzie i proponowałem na samym początku, czy święcimy mieszkanie? Oni mówią, chyba już było poświęcone, chyba, a może nie było, nie wiem. I się zastanawiałem w tym momencie. No jak taki ważny akt, to tak jakby się zastanawiać, czy ja chciłem dziecko, czy nie chciłem dziecka. No może takie przypadki też się trafiają. No, ale proszę zobaczyć, jak niekiedy lekceważymy sobie te wszystkie sprawy. No i to, co jest najważniejsze w tym zaproszeniu Pana Boga do naszej rodziny, domu, to jest wzajemna miłość. Właśnie te wszystkie akty życzliwości, wzajemnej miłości. To o to trzeba dbać i myślę, że też coraz więcej osób zdaje sobie z tego sprawę i naprawdę pilnuje tego, żeby w domu no nie było niczego, co sprzeciwia się miłości, ale właśnie, żeby ta troska o wzajemną miłość była. Bo przecież tam, gdzie jest miłość, tam jest obecny Bóg i o tym trzeba mówić. O tym trzeba dzieciom przypominać i takie ma być nastawienie. No ale niestety, to jest, myślę, garstka. To są nieliczni, chociaż jest ich coraz więcej, wciąż jest ich coraz mniej w stosunku, jakby patrząc do całości społeczeństwa. Są za to te sprawy, które niejako wypędzają Boga z naszych domów, z naszych rodzin. Przecież Bóg nas nie może zniewolić. On może być zaproszony, ale też może być wyrzucony. I tak się dzieje, kiedy na przykład cała rodzina żyje w grzechu ciężkim szczególnie. To wtedy no, niestety nie ma miejsca na Pana Boga. Kiedy właśnie w tych domach pojawiają się grzechy, w który sposób szczególny obrażają Pana Boga i mają właśnie taką moc wprowadzania absolutnego zła w życie mieszkańców. To są grzechy przeciwko życiu, przeciwko piątemu przykazaniu, grzech aborcji szczególnie, ale także i niestety coraz częściej samobójstwa czy próby samobójcze. Ten problem już niestety pojawia się wśród dzieci czy młodzieży. Później grzechy przeciwko szóstemu przykazaniu, grzechy cudzołóstwa. Wiele rodzin niestety permanentnie w tym grzechu żyje, przyzwalając na ten grzech albo między sobą jako no nie małżonkami, bo nie są małżeństwem, więc partnerami, tak powiem, albo w przypadku tego grzechu u swoich własnych dzieci, na przykład, które mieszkają gdzieś tam ze sobą, pomieszkują, no i do takiego grzechu dochodzi. No i także grzechy okultyzmu, których też niestety jest coraz więcej w domach i w rodzinach. Ponadto przekleństwa, złorzeczenia, nienawiść, nieprzebaczenie, brak wiary i demonstracja braku wiary w domu. To jest właśnie, to są te kanały, które zatruwają nasz dom, które wprowadzają ciemności, szatana i potem nie dziwmy się, że jest zło, że tam się źle mieszka, że nie możemy spać, że jest agresja, że po prostu wszędzie czujemy się dobrze, tylko nie we własnym domu. Bo tam po prostu jest obecny zły duch, tam nie ma Boga. I w takiej przestrzeni mieszkamy. W takiej przestrzeni mieszkają nasi bliscy. Ale my za tą przestrzeń odpowiadamy. Ktoś powie, nie do końca odpowiadamy, bo jeszcze oprócz mnie mieszka tam ktoś inny, komu na tym nie zależy. Albo na przykład, ja się staram, ale tam mieszkali moi przodkowie i oni dopiero narobili dziadostwa. I to niestety, co się tam działo, ma wpływ na to, co dzieje się teraz na mnie, na moich bliskich. Po części tak, ale to też nie znaczy, że ty nic nie możesz. Możesz. Możesz bardzo dużo dla wprowadzenia Boga do swojego domu, do swojej rodziny. Jesteś jak ten lekarz, mądry lekarz, bo dzisiaj lekarze się różnie nam kojarzą, jak ten mądry lekarz, któremu zależy i który może uzdrowić to, co złe, nie sam z siebie, ale mocą Bożą, który będzie o to Boga prosił. A więc mamy tę świadomość, że jesteśmy za tę przestrzeń odpowiedzialni. Że tam, gdzie mieszkamy, możemy uczynić już dziś dużo, żeby tam był obecny Bóg i Jego uzdrawiająca łaska, albo niestety możemy być tymi, którzy będą nadal przez swoje zaniedbania albo wręcz grzechy, trwanie w tych grzechach, odpowiedzialni za to zatrute powietrze, czyli za obecność złego ducha w tym domu. Dalej, żeby ten Bóg był obecny w naszym domu, to musimy sobie uświadomić, że musimy być odpowiedzialni także za nasze własne życie duchowe. Że to, co dzieje się w naszej duszy, to już jest pewnym konkretnym aktem, że albo ja tego Boga zaniosę do domu, albo zaniosę złego ducha. I co więcej, to czy ja żyję tym, co jest istotą mojej wiary, to czy to też ma wpływ na budowanie tej atmosfery życia w domu, w którym jest obecny Bóg. Bo ileż dzieci niestety dzisiaj się skarży nam, księżom, czy to te, które przygotowują się do komunii, czy do bierzmowania, że proszę księdza, wszystko fajnie, ale no w moim domu to nie ma modlitwy, albo że rodzice się ciągle kłócą, albo że w ogóle nie rozmawiamy o Panu Bogu, że te tematy nie istnieją, albo wprost, że potrafią siebie krzywdzić, albo krzywdzić swoje dzieci, że są nałogi u któregoś z rodziców. I takie dzieci mają później problem, żeby w swoim ojcu czy matce dostrzec dobroć, miłość Boga. My jesteśmy za to odpowiedzialni. W jaki sposób budujemy, szczególnie dzieciom, obraz Boga, wiary, poprzez swoje zachowanie. Albo jest konsekwencja, mówimy o Bogu, który kocha, który daje konkretne zobowiązania i nimi żyjemy, albo tej konsekwencji nie ma i to jest tylko bajka. I tu jest chyba istota tego problemu, o którym mówiłem w przypadku tych dzieci z Warszawy i tego nauczyciela, który mówi, że dla nich to są bajki. I myślę, że właśnie te dzieci no nie mają w domu żywej wiary, którą się po prostu żyje, którą się naśladuje. Bo to jest istota chrześcijaństwa, naśladowanie Chrystusa. Czy ja naśladuję Chrystusa, czy ja tylko udaję, czy ja o Nim mówię, czy ja wymagam od innych, żeby coś wiedział na temat Chrystusa. Ale dla Chrystusa miejsca w naszym domu nie ma. No jeżeli by tak było, to rzeczywiście wielkie, wielkie nieszczęście. A dużo dzieci swój obraz Boga odnoszą do tego, co było w życiu rodziców, szczególnie w życiu ojca, ale także i matki, bo z takimi przypadkami się spotykałem. Te dzieci mają problem z Bogiem, u których nie było dobrego wzoru ojca. I tak samo te dzieci mają problem na przykład z osobą Matki Bożej, no, u których ta matka no, nie wywiązała się ze swoich najbardziej podstawowych obowiązków rodzicielskich. Tutaj już nie chcę wchodzić w te tematy, bo to już byłby temat na odrębną konferencję, ale domyślamy się, że tutaj grzechów i upadków może być naprawdę, naprawdę dużo i to się później za człowiekiem ciągnie. Tak więc trzeba mieć wpływ na to, że to jak ojcowie, matki podchodzą do swoich obowiązków rodzicielskich, do swojej własnej wiary, to też będzie miało wpływ na to, jak wygląda wiara ich dzieci. I także rodzice są odpowiedzialni za życie duchowe swoich dzieci. Nigdy nie mogą przestać być odpowiedzialnymi. Zawsze, przez całe życie. To znaczy, dopóki te dzieci z nimi mieszkają, to mają obowiązek wpływać na ich zachowania i jakość życia duchowego. A jeżeli już te dzieci się wyprowadzą, są dorosłe, to wtedy już co najwyżej mogą się za te dzieci modlić. Ale to i tak jest dużo. Modlić się do śmierci własnych dzieci. To jest obowiązek każdego rodzica. Bóg powierzył tobie życie i twoim zadaniem jest to życie doprowadzić do Boga. Najpierw swoimi działaniami, wymaganiami, a potem już na jakimś etapie tylko i wyłącznie modlitwą i ewentualnie dobrym słowem, wartościową podpowiedzią, czasami także napomnieniem, bo to i też przecież trzeba. Nawet jeżeli twoje dziecko jest dorosłe, samodzielne, zawsze masz prawo i obowiązek powiedzieć mu, co myślisz na temat jego życia jest przecież to znakiem miłości bliźniego, także umiejętność mądrego upomnienia, więc tego się nie trzeba bać. Najgorzej jest jednak wtedy, kiedy rodzice przymykają oczy na zło, które jest obecne w życiu ich dzieci, kiedy dzieci się nie modlą, kiedy dzieci nie praktykują, kiedy dzieci wprost popełniają jakieś złe uczynki i oni udają, że tego nie widzą, albo spychają, zamiatają pod dywan, uważając, że no, dzisiaj wszystkie dzieci tak robią, albo że no, nie mam innej możliwości, nie mam innej rady na to, co się dzieje w życiu mojego syna czy mojej córki. I to jest tylko przyglądanie się powolnemu konaniu duchowemu własnego dziecka. A jeszcze większe zło jest wtedy, kiedy rodzic nie ma świadomości, że istnieją te dwa wymiary, że jest ten świat duchowy, który oddziaływuje na dzieci. I też dosłownie kilka dni temu otrzymałem od pewnej osoby serię wiadomości. To były i zdjęcia, i nagrania, filmy, i takie na dyktafonie, co dzieje się w życiu ich córki. Opętana, jak nic, nastolatka opętana. I to były dokładnie takie nagrania tych manifestacji, tego co mówiła, co się działo z jej ciałem. I tak z jednej strony matka, która wierzy w to i potrafi rozpoznać, że za tym stoi zły duch, i ojciec, który to absolutnie bagatelizuje, to znaczy bagatelizuje, on widzi, że coś jest nie tak z jego córką, ale on mówi, że to jest jakiś rodzaj choroby psychicznej i on kieruje tą dziewczynę do psychiatry, a matka najchętniej no to do egzorcysty. Tylko jednak ojciec ma większy wpływ na to, co dzieje się z tą córką i dlatego ona coraz bardziej pogrąża się w tym swoim cierpieniu, no bo nie otrzymuje właściwej pomocy. Problem polega na tym, że prawie wszystkie objawy zniewolenia demonicznego można by podpisać pod chorobę psychiczną. Znaczy diabeł tak to może zrobić w człowieku, że to będzie jakby perfekcyjne naśladowanie różnych zaburzeń psychicznych. Ale to nie będzie zaburzenie psychiczne, tylko dręczenie demoniczne. I psychiatra może tego nie rozpoznać. I jedyne, co mu da do myślenia, to, że na przykład jego dotychczasowa terapia nie działa. Bo na przykład miał jakieś objawy, dał komuś jakieś tam tabletki, leki na wyciszenie czy stłumienie tych objawów, one nie działają. I on nie wie, czemu nie działają, bo powinny działać. No i jakby był wierzący, no to doszedłby do tego, że no jest tu jakaś sprawa wyższa, nad której on nie ma władzy. I powinien powiedzieć, no proszę pana, tutaj medycyna jest bezsilna, tu być może potrzeba pomocy egzorcysty. No ale coraz więcej jest takich lekarzy, terapeutów, psychiatrów, psychologów, którzy wszystko będą zalecać, tylko nie to, żeby pójść do Pana Boga, żeby on to uzdrowił. No i właśnie takich sobie szuka ów mężczyzna, a to dziecko coraz bardziej cierpi. Więc on jest tym kanałem, który nie może dać pełnego uzdrowienia tej córce. I dosłownie słuchając tych nagrań, widząc te filmy, no to mi się serce kroiło. Widziałem, co się dzieje z tą dziewczyną, jak bardzo potrzebuje pomocy. I niestety tej pomocy nie otrzyma, dopóki ojciec jest w takim duchowym zamknięciu na obecność Boga. To nie jest to, że on jest niewierzący, bo on wierzy, ale on wierzy po swojemu. I on bardziej wierzy jednak sobie i swojemu rozumowi. Sam jest mocno uwikłany w jeden problem, już nie chcę mówić jaki, ale jest mocno uwikłany w jeden grzech i dlatego tutaj też no, pełne uzdrowienie na dziecko nie przyjdzie. A kto wie, czy to właśnie ojciec nie był tym kanałem, który wprowadził ten grzech w życie dziecka, ale to też temat na inne konferencje. Więc takich przypadków mamy coraz więcej i zgłaszają się do nas, do kapłanów, różni ludzie, rodzice, ale to w pojedynkę, że właśnie jakaś matka, jakiś ojciec mówiąc o jakimś problemie, który jest w domu i co z tego? Jak tu można pomóc, skoro jest w domu ktoś, kto będzie temu zaprzeczał? Jak ksiądz będzie próbował coś z tym zrobić, to zostanie ten ksiądz wyzwany, przeklęty, niech się ksiądz nie wtrąca, to są nasze wewnętrzne sprawy i ręce są związane. Nic nie możemy zrobić. Jeśli nie będzie pełnej zgody w domu, żeby cokolwiek uzdrowić mocą Bożą, no Pan Bóg na siłę niestety nic nie może zrobić. A dzieci cierpią. Dzieci cierpią, jeżeli nie ma Pana Boga, ponieważ oddziaływuje na nich ta duchowa, ciemna przestrzeń, no, która niestety niesie ze sobą cierpienie, niesie ze sobą śmierć. No tak niestety jest, jeżeli się Pana Boga nie wpuszcza czy ogranicza. I dzieci, myślę, najbardziej cierpią. Cierpią, kiedy między rodzicami nie ma miłości. To jest właśnie taki pierwszy rodzaj dręczenia dzieci, że rodzice się nie kochają. I to jest autentyczne dręczenie dla dziecka, dręczenie duszy dziecka. kiedy dziecko musi patrzeć na kłócących się rodziców, rodziców w niezgodzie, którzy ze sobą nie rozmawiają, no ale także już inne, takie bardziej fizyczne, osobiste dręczenia, na przykład koszmary nocne, lęki nocne. Tego akurat wymieniam tylko to, co jest jakoś tam najczęściej pojawiające się wśród tych dzieci. No i ktoś powie, no może coś dziecko się naoglądało, widziało. No niekoniecznie. Czasami jednak to jest jakaś sprawa duchowa, która może ustąpić, jeśli wejdzie tutaj modlitwa kapłana, jego błogosławieństwo, modlitwa uwolnienia, ale też czasami ona zostaje. Zostaje właśnie wtedy, kiedy ten kanał oddziaływania na dziecko cały czas jest aktywny. Jak powiedziałem, to może być jakiś grzech, zło obecny w życiu jednego z rodziców albo któregoś z członków domu. Bo jak mówię, my w rodzinie jesteśmy jak system naczyń powiązanych, jak takie ogniwo łańcucha. Poruszy się jedno ogniwo, to wszystkie się poruszą. I dlatego ja też bardzo często zwracam uwagę na stan łaski uświęcającej. Albo wszyscy żyją w stanie łaski uświęcającej, albo pozwalamy na to, żeby był jeden taki zatruty kanał, który wpuszcza to zło między wszystkich i ono będzie gdzieś tam oddziaływać. I nie może być na to zgody w rodzinie wierzącej, żeby coś takiego było. Jeden się modli, a inny się nie modli. Jeden dba o czystą duszę, a ktoś inny pakuje się w taki grzech. Więc tutaj jakaś wzajemna odpowiedzialność za to, co dzieje się w rodzinie, musi być. O tym się trzeba uczyć, o to trzeba zabiegać. Wiele dzieci dzisiaj cierpi i z powodu rodziców, ale także z powodu własnych błędów, niefrasobliwości, bo nikt ich przed tym nie ostrzega, że coś może być właśnie takim konkretnym złem. To tak jakby ostrzegać nie ostrzec dziecka, że nie do każdego psa można się zbliżyć. Są takie dzieci, które kochają zwierzątka i o, właśnie, pogłaskać. A mądry rodzic powie, nie zbliżaj się, ty nie znasz tego psa. On może ciebie ugryźć, ale taki milutki, taki puszek. A ten puszek później jak ugryzie, ja to na kolędzie widzę, że im bardziej słodki pies, to tym większa szansa, że będzie chciał mnie ugryźć. A te duże to nic. Ale te małe kundle to nieraz są takie, że po prostu... Więc tak samo właśnie z diabłem, że jego pokusami. To, co się wydaje takie niewinne, słodkie, to potem może naprawdę narobić wielkiego dziadostwa w życiu duchowym dziecka. I o tym dzieci nie wiedzą, nie ostrzega ich rodzic. Więc wchodzą w różnego rodzaju sprawy, no, które są grzechami, za którymi kryją się niebezpieczeństwa duchowe. Bardzo często niestety dzisiaj to jest to, co jest w kulturze. Ja o tym mówię w różnych konferencjach. A więc jakieś niewłaściwe książki, filmy, gry komputerowe, czasopisma. Bardzo mocne dzisiaj, bardzo modne są, promowane, szczególnie wśród młodzieży, są tatuaże, które no, mogą być bardzo poważnym. Zawsze są złem, ale też mogą być też bardzo poważnym zagrożeniem duchowym. Dzisiaj dzieciaki też powszechnie widzę, że zaczynają sobie kolczykować już nie tylko uszy, ale tu w nosie, język i tak dalej. To też jest bardzo złe i będzie miało swoje konsekwencje w życiu duchowym tychże dzieci. O tym to ja mówię w innej konferencji. Jak ktoś chce, to sobie może posłuchać bez w internecie, tatuaży, tak czy nie. I ten temat też jest tam omówione, dlaczego to jest zagrożenie duchowe. I oni w to wszystko wchodzą, a potem nagle okazuje się, że są w ich życiu jakieś bardzo konkretne problemy. Więc z jednej strony jest taka wielka nieświadomość dzieci, a z drugiej strony marazm ich rodziców, którzy wypierają możliwości oddziaływania świata duchowego na ich własne dzieci i potem trzeba płacić za to rachunki. Nieraz niestety bardzo słone. Więc potrzeba takiej odpowiedzialności za to, co dziecko ogląda, co czyta, czym się bawi, z kim się spotyka. I dobrze, że coraz więcej rodziców zaczyna się o to troszczyć, interesować, z kim spotyka się moje dziecko, nie tylko w przestrzeni realnej, ale też w tej wirtualnej, w internecie. Kto oddziaływuje na duszę i światopogląd mojego dziecka? Dzisiaj niestety przez komputer to zdalne nauczanie wiele zła kradło się w życie dzieci, nawet tych, których rodzice starali się w miarę przed tymi fałszywymi, toksycznymi treściami chronić. No ale niestety nie są przy nich cały czas i mają bardzo, bardzo utrudnione zadanie. Praktycznie każde dziecko od najmłodszych lat ma dostęp do komputera, do internetu, musi mieć, jeżeli chce się kształcić. A to jest wcześniej czy później pewny problem. Problem tego rodzaju, że dziecko niestety zaczyna wchodzić w jakieś bardzo nieuporządkowane sprawy. Więc to, czy będzie obecny w waszym życiu Bóg, czy raczej będą krapki na oczach, to jest wybór albo szczęścia, albo nieszczęścia. To jest albo wzrastanie w takim trzeźwym funkcjonowaniu w świecie, albo właśnie takie naiwne sądzenie, że jakoś to będzie, że zawsze jakoś sobie z tym radziłem, to sobie moje dzieci czy najbliżsi poradzą. I my musimy dużo rzeczy zmienić w swoim myśleniu, bo żyjemy w nowej rzeczywistości, która się zmieniła praktycznie z dnia na dzień. Że naprawdę jest dzisiaj wielka walka o nasze umysły, że to nie jest tak, że żyjemy sobie beztrosko w świecie, który zawsze chce dla nas dobrze. Nie. Jeżeli ktoś tak myśli, to jest naiwne. To tak jak ktoś mądrze powiedział, wczoraj usłyszałem w mediach, że to tak jakby uważać, że wszyscy producenci broni to są pacyfiści i im zależy na utrzymaniu pokoju i dlatego produkują broń. Takie naiwne myślenie jest dzisiaj wśród wielu ludzi. I tak samo się nam wydaje, że wszyscy chcą dla nas dobra. Nie jest tak. Nie jest tak. Nie bądźmy naiwni. I to, co się dzieje dzisiaj w Polsce, ja myślę, że jesteśmy takim ostatnim bastionem wiary, tak jeszcze w miarę żywej wiary w Europie. To nawet taką mapę widziałem dzisiaj. Kraje w Europie, w których aborcja jest zabroniona. Wszystkie zaznaczone na czerwono i tylko Polska właśnie taka zielona wysepka. Jedyny kraj, w którym w jakiś sposób została ograniczona aborcja. I tak trochę właśnie przypominamy taką wysepkę. I właśnie ten fakt jest bardzo nie po drodze różnym osobom, które służą złu i usiłują ten stan zmienić, atakując duszę, serca, umysły katolików w Polsce. I im się niestety udaje. Coraz mniej, szczególnie ludzi młodego pokolenia, chodzi na msze święte, praktykuje, w ogóle chce mieć cokolwiek wspólnego z Bogiem. No ale z drugiej strony też nastaje coraz większa świadomość wśród tych dojrzałych katolików. I dobrze, że tak jest. Ale tego jest jeszcze o wiele za mało. To, na co trzeba dzisiaj uważać, to to, w jaki sposób usiłuje się nam podmienić nasze myślenie, naszą wiarę. Właśnie taka niebezpieczeństwo duchowej podmiany. To jest to, o czym dzisiaj trzeba byłoby mówić. Ja myślę, że za jakiś czas taką większą konferencję na ten temat będę chciał powiedzieć. Choćby nawet na gruncie doświadczeń wielu różnych ludzi, którzy do mnie piszą czy dzwonią, opowiadają, co się na przykład dzieje w ich firmach. To są zagraniczne korporacje. W jaki sposób usiłuje się na nich oddziaływać. Generalnie chodzi o to, zasada, założenie, że firma będzie decydować o wszystkim, co się dzieje w twoim życiu. Chce decydować o wszystkim, co dzieje się w twoim życiu. Jak funkcjonujesz, co robisz w czasie wolnym, gdzie mieszkasz, na co wydajesz pieniądze, w co wierzysz, jakie są twoje potrzeby i oni chcą te potrzeby zaspokajać. To jeszcze gorzej niż było za komuny, gdzie komuniści decydowali o tym, gdzie odpoczywałeś, gdzie pracowałeś i o czym mówiłeś, o czym myślałeś. To jest jeszcze gorzej, bo oni mają dzisiaj o wiele większe możliwości kontrolowania, ale także i uzależniania nas, chociażby od kredytów. Ktoś wie, że jest w takiej toksycznej pracy, że wiele spraw się mu narzuca, on się nie może z tego wycofać, bo dostał jakiś kredyt duży, który będzie spłacał przez kupę lat. I on nie może powiedzieć, nie, nie pojadę na to, nie pójdę na to. A jeden właśnie z tych mężczyzn no, mówi do mnie, że on jest przymuszany do jakichś ideologicznych pogadanek, spotkań, musi wysłuchiwać jakichś filmów, które wysyła się im na maile, które przypominają jakieś satanistyczne produkcje, ale na pewno nie służą jakiemuś dobru człowieka. I on mówi, że tak się dzisiaj podmienia nasze umysły. Do kościoła nie, ale w domu możesz jak najbardziej, możesz wszystko. I zamiast Boga my ci damy jogę i sobie ćwicz jogę, czy tam cokolwiek, jakieś duchowości wschodnie, że jesteś sam, samowystarczalny. My ci to wszystko damy. Więc na pewno na ten temat kiedyś jeszcze chciałbym powiedzieć, ale to jest taki bardzo konkretny atak na to, co się dzieje w naszych umysłach, w naszych sercach, w naszych duszach. Przy okazji też wszyscy mamy świadomość, że jakaś wielka katastrofa czai się nad światem, że to tak dalej nie będzie, że Pan Bóg z jakimś rodzajem interwencji przyjdzie. Ja oczywiście daleki jestem od jakiegoś takiego apokaliptyzmu, katastrofizmu, ale też wiem, że Pan Bóg daje takie bardzo konkretne znaki, obrazy ludziom, którzy są blisko Niego, że taka walka, ostateczna walka o duszę chrześcijan się właśnie rozgrywa. Ja w to wierzę, że tak jest. Dosłownie wczoraj, czy przedwczoraj, bo to była niedziela, wieczorem zadzwoniła do mnie pewna siostra zakonna, taka bardzo, bardzo Boża osoba i podzieliła się pewnym snem, który miała od Pana Boga. Właśnie dotyczyła takiego jakiegoś momentu. Ona mówi, że jestem przekonana, że on nastąpi za mojego życia, może niedługo, gdzie w takiej postaci fizycznej demony atakowały ją, w ogóle każdego wierzącego, te resztki, które nie chciały się mu poddać, te resztki. I ona, ja to akurat sobie wydrukowałem tak, więc to przeczytam, napisała: byłam wewnątrz domu, dom był prosty, jedno pomieszczenie, puste, na każdej ścianie było okno i drzwi. Na samym środku znajdowało się coś, z czego nie widziałam, ale wiedziałam, że nazywa się serce domu. Nie wiedziałam, co to jest. To było dla moich oczu niewidoczne. I to serce domu stanowiło jego centrum. Nagle demony z wielkim hukiem rzuciły się na ten dom. Waliły w niego, ryczały, przysysały się do szyb jak gronojady. Były obrzydliwe. Nie wiedziałam, gdzie przed nimi uciekać. Pierwsza myśl była taka, by poruszać się przy ścianach i absolutnie nie wychodzić na środek domu, bo będę widoczna ze wszystkich stron. Przesuwałam się pod ścianami. Im bliżej okna byłam, tym byłam słabsza i bliższa otwarcia okna. Wewnątrz mnie jednak było bardzo silne pragnienie, by iść do serca domu. Ale to kłóciło się z logiką. Przecież będę widoczna dla wszystkich demonów. Ale serce domu bardzo mocno przyciągało. I pobiegłam na sam środek tego pokoju. W tym momencie znikł cały hałas, który robiły demony. Otuliła mnie jakaś bezpieczna przestrzeń, w której zniknął cały lęk, zmęczenie lękiem, myślami, uciekaniem. Widziałam demony, ale one mnie nie widziały. Serce domu mnie jakby pochłaniało, a demony przestały interesować. Całkowity pokój. Zrozumiałam, że dom to moje serce. Im bardziej chodziłam po jego obrzeżach, tym bardziej byłam narażona na ataki i osłabienie. Serce domu to serce Maryi. Matka jest sercem domu. W jej sercu jestem bezpieczna, choćby całe stado demonów napadło na mój dom. Trzeba iść w głąb, a nie przy oknach. W sercu Maryi jest Bóg i ja. Ona jest schronieniem naszego spotkania. Piękny obraz, piękny sen. I taki proroczy, bo on pokazuje bardzo głęboką prawdę teologiczną, że wszyscy musimy dzisiaj kryć się w sercu Maryi, że w niej jest schronienie. I dobrze, że tak jest. I wielu to wyczuwa intuicyjnie. Popatrzcie, ilu ludzi jeździ teraz na pielgrzymki do różnych sanktuariów maryjnych w Polsce czy na świecie. Ilu ludzi oddaje siebie Matce Bożej w niewolę, całkowitą niewolę. Ilu ludzi codziennie zaczyna odmawiać różaniec, nawet modlitwy pompejańskie. Super, tak trzeba. I jedyna sprawa, która może nas obronić. I kto będzie dzisiaj blisko Matki Bożej, ten ocali swoje serce, bo to jest sanktuarium, to jest właśnie to przestrzeń, to źródło emanacji tego wszystkiego, co najlepsze w naszym domu. To jest ten kanał, z którego wypływa wszystko. Albo dobro, albo zło. To się wszystko zaczyna w naszym sercu. Takie centrum dowodzenia. Od niego, od tego, co w moim sercu zaczyna się każde dobro albo zło. Albo ono będzie zjednoczone z Bogiem, albo będzie niestety otwarte na działanie złego ducha. Albo będzie zatrute i będzie właśnie tkwiło w takim samookłamywaniu siebie, że ono należy do Boga, ale nie należy do Boga. Bo tam nie ma Boga, bo nie ma Eucharystii, bo nie ma Komunii Świętej. Prosta sprawa logiczna. Ale dla wielu to nie jest logiczne i będą siebie okłamywać, że przecież jest tam miejsce na Boga. Tylko dziś Matka Boża może nas ochronić, ocalić. I jest prawdą to, że demony dzisiaj atakują wszystkich nas, i kościoły, i plebanie. Ile z ataków na nas, to ja myślę, że emanacja tego jakaś cząstkowa to rok temu, ten tak zwany strajk kobiet, to całe zło, wyzwiska, co się działo na ulicach, nie wiem jak tu w Pabianicach, ale no w Poznaniu to była masakra jakaś, brzydkie słowo się ponoć nie powinno tak mówić, ale to był dramat jakiś, dramat, lepsze słowo. To było coś okropnego. Ale no właśnie ta manifestacja demoniczna przez osoby, które są oddane demonom, bo uważam, że wszystkie te kobiety są oddane demonom i to bardzo, to jest nic w stosunku do tego, co nas czeka. Co nas czeka, co nam jeszcze Bóg pokaże. I tylko w sercu Maryi zachowamy pokój, zachowamy życie, ocalejemy. Naprawdę módlmy się dzisiaj do Matki Bożej. Cokolwiek dzieje się w waszym domu, to módlcie się do Matki Bożej, odmawiajcie różaniec. Jak się nie będziecie modlić do Matki Bożej, to nikt nie przetrwa. To ja o tym często mówię w swoich konferencjach, też powołując się na pisma Alicji Lęczewskiej. Akurat nie wziąłem ich dzisiaj ze sobą. I tam jest też takie słowo, które Pan Jezus mówi do Alicji Lęczewskiej, że to będzie taki rodzaj arki, jak za czasów Noego była arka, do której trzeba było wejść, żeby ocaleć od potopu. Tak właśnie tą arką będzie Maria, będzie modlitwa różańcowa. Ci, co będą odmawiać różaniec, ocaleją. Ocaleją ich duszy. I ocalują ich bliscy. Tak więc, jeżeli teraz twój współmałżonek jest pogubiony, twoje dziecko jest pogubione, nie wiesz, co zrobić, żeby zawalczyć jego duszę, zawalczyć o Boga w twojej rodzinie, odmawiaj różaniec. I zrobiłeś już to, co najlepszego mogłeś zrobić, żeby ich uratować. O tym pamiętajcie. Przynajmniej, jeżeli to jedno zdanie zapamiętacie z dzisiejszego spotkania, to już i tak będzie bardzo dużo. No ale jednak możemy sobie powiedzieć o kolejnych sprawach, które są też ważne, właśnie związane z pracą nad sobą. Taką konieczną. To nie tylko modlitwa, ale też bardzo konkretna praca. I mówimy, że byłoby dobrze pracować nad sobą, o tę miłość, ale tak trudno, kiedy obok nas jest niełatwy człowiek, niełatwy współmałżonek, trudne dzieci. I to nie są sprawy, z którymi wy się borykacie jako pierwsi. Już wcześniej ludzie mieli takie problemy. Bardzo lubię sięgać do pism księdza Dolindo Ruotolo, bardzo znanego w Polsce. Bogu dzięki, że tak jest, bo to bardzo mądry kapłan. Ufamy, że kiedyś będzie świętym, ogłoszony świętym. Ale że go nawet nie ogłoszą, to i tak w niebie jest świętym, na pewno. I on właśnie pisał listy do różnych ludzi, którzy się do niego zwracali z prośbą o pomoc w takich trudnych przypadkach, także rodzinnych, małżeńskich. I napisała do niego pewna kobieta, matka, która zmagała się z problemem swojego męża, choleryka, dzieci, które też odziedziczyły trudny charakter po swoim ojcu. Jak ona ma zadbać o obecność Boga w domu, w którym jest tyle gwałtu, przemocy, wyzwisk, przekleństw? No bo wszyscy mają takie trudne charaktery. No to co jej napisał? Niektóre charaktery są organicznie ułomne, czyli z natury popędliwe, podejrzliwe, milkliwe, lekkomyślne. Trzeba sobie wytłumaczyć, że to, co jest naturą, z trudem zmienia się radykalnie. Naucz się więc okrywać wady innych ludzi płaszczem miłości. Przykład jest najskuteczniejszym sposobem na to, by odmienić czyjś charakter. Jeszcze raz powtórzę, bo to ważne zdanie. Przykład jest najskuteczniejszym sposobem na to, by odmienić czyjś charakter. Przykład jest jak forma, w której nierówności muszą zniknąć całkowicie, chociaż nie wszystkie naraz. Dlatego staraj się zawsze służyć za wzór, zwłaszcza pod względem cierpliwości i szacunku. Jeśli ktoś obrzuci cię obelżywymi słowami, znieś to z miłości i dla dobra osoby, która te słowa wypowiada. Taki akt cierpliwości owocuje w duchu innych ludzi. Dobroć Jezusa musi zmienić charakter drugiego człowieka. Przyzywaj więc usilnie dobroci Jezusa, ale nie spodziewaj się, że Jezus uczyni cud w jednej chwili. Wykorzystuj odpowiednie okazje, żeby wyświadczyć domownikom jakąś przysługę, by udzielić serdecznej rady, by czynić dla nich prawdziwe dobro, które pokrzepia ducha i odmienia serce. Nie trać ufności. Twój apostolat będzie trwał długo i będzie cię kosztował wiele poświęceń, ale jestem pewien, że osiągniesz dobre rezultaty. No, bardzo trafne, konkretne wskazówki, trudne, wymagające, nic nie obiecuję, co jest łatwe, ale jednak pokazuje taką prawdę, która jest dla nas do przyjęcia, że my mamy być tym dobrym przykładem. Ktoś dla nas jest agresywny, zły, my bądźmy wzorem tej łagodności, cierpliwości. I prośmy Pana Boga o to, żeby przemieniał tych, którzy są najbliżej nas właśnie przez to, co w nas będzie dobrego i właściwie w czym będzie obecny sam Chrystus. Taki pierwszy przykład z tej książeczki, skoro trzymam ją w ręku, może też taka sprawa, która dzisiaj bardzo często się pojawia w rodzinach, no niestety wielkie tragedie związane z rozejściem się małżonków, z rozwodami. Czasami jedna strona bardzo chce utrzymać to małżeństwo, drugiej na tym nie zależy i też kiedyś takie przypadki były. I tutaj też przyszedł taki list do księdza Dolindo, od pewnej kobiety, której mąż odszedł i otrzymał taki rozwód od państwa, co ona powinna dalej robić. Ona przecież czuje się cały czas żoną. No to ksiądz Dolindo jej tak napisał. Wyznaję, że z ogromnym bólem przyjąłem wiadomość o rozłamie w twojej rodzinie, tym bardziej, że twój biedny mąż, pozostawiony sam sobie i pozbawiony hamulca, zajdzie na złą drogę. Nie znam dokładnych okoliczności, które skłoniły go do tego wielce poważnego kroku, ale modlę się do Pana, żeby jakoś temu zaradził, żeby oświecił tego, który się wykoleił i by odbudował twoją rodzinę. Niektórzy mężczyźni potrzebowaliby prawdziwych ciosów, prawdziwych kar. Tak bardzo są niedojrzali w swoim nieuporządkowaniu i w swoich grzechach. Trzeba wzruszyć ich modlitwą i błagać Boga o wielkie miłosierdzie dla nich. Chociaż zostałaś zmuszona do uczynienia tak poważnego kroku, nie zapominaj, że powinnaś stale mieć w planie połączenie się na nowo ze swoim mężem, aby go zbawić, i nie możesz zrezygnować z pisania do niego, by otworzyć mu oczy i zmiękczyć go. Jak byś go pielęgnowała, gdyby miał chorobę zakaźną? Pomyśl, że jest on chory na duszę. Jest takim chorym, który wzbudza największą litość. Traktuj go łagodnie, rozbudzaj w nim tęsknotę za dziećmi. Słowem, obudź go, gdyż ta dusza jest tobie powierzona, więc nie możesz przestać się nim interesować. Rozejście się męża i żony zawsze jest katastrofą dla domu. No właśnie, jak dobrze byłoby, żebyśmy o tym pamiętali, bo chyba nikt z nas nie zna takiej rodziny, w której by tego problemu nie było. Oczywiście są takie przypadki, kiedy małżeństwa są z gruntu nieważnie zawarte. Po to Kościół ustanowił sądy kościelne, aby dochodziły takich przypadków. I jeśli sakrament jest nieważny, no to jasne, to wtedy nie było tego sakramentu. Ale jeżeli sakrament był, zaistniał i doszło do rozwodu, to wtedy jednak trzeba do samego końca w jakiś sposób walczyć o duszę i o zbawienie współmałżonka. Tak więc temat bardzo szeroki, ale myślę też się go wiele się na ten temat dzisiaj mówi, więc takiej pomocy można uzyskać. Jeszcze jeden fragment, który chciałbym tutaj przeczytać. Tutaj w ogóle polecam tą książeczkę Jezus do rodziny, taka mała, różowa książeczka. Jeżeli gdzieś zobaczycie ją w księgarni, to warto ją sobie nabyć. Dużo cennych, takich konkretnych wskazówek. Z kolei list od pewnej osoby, która narzeka, że nie może dać swojemu dziecku wiary, że ma z tym problem. No i ksiądz Dolindo widać znał tę osobę, bo nawet tak zatytułował ten list. Jak zamierzasz dać swojej córeczce wiarę, skoro sama masz jej tak mało? I mówi dalej. Nie zdajesz sobie jeszcze sprawy z wartości dóbr duchowych i modlitwy, ani też nie rozumiesz jeszcze, jaki szczególny dar uczyniłem dla ciebie, dając ci męża, który kocha mnie i boi się mnie. Nie bądź powierzchowna, nie myśl tylko o sprawach materialnych, nie troszcz się tylko o dobra doczesne, ale myśl raczej o duszy i dobrach wiecznych i o tym, że jesteś odpowiedzialna za swoją córeczkę. Musisz dawać jej nie tylko mleko, ale ze swoim mlekiem musisz dawać jej wiarę. A jak zamierzasz ją dawać, jeśli masz jej tak mało? Zbliż się do mnie obecnego w Najświętszym Sakramencie i módl się. Błogosławię cię. Piękna wskazówka. Zbliż się do mnie obecnego w Najświętszym Sakramencie i módl się. Jeśli ktoś z nas dostrzega u siebie taki problem i jest w stanie powiedzieć, brakuje mi wiary, to jest na to konkretne lekarstwo właśnie. Adoracja Najświętszego Sakramentu, msza święta, przyjmowanie Pana Jezusa jak najczęstsze, może nawet częściej niż tylko raz na tydzień w niedzielę, może nawet i częściej. Ale tego rodzaju kryzysy wiary raczej pojawiają się u ludzi, którzy i się nie modlą, i rzadko przyjmują komunię. Dla mnie to jest wielki ból jako kapłana, który spowiada, kiedy ktoś przychodzi do spowiedzi, to teraz jest właśnie taki czas przedświąteczny i ostatni raz u spowiedzi byłem pół roku temu, na Wielkanoc. I pytam, a ile razy później przyjmowałeś komunię świętą? No na Wielkanoc. A później? No nie. No i co? Tak powinno być? Żeby Jezusowi drzwi zamykać przed nosem na kilka miesięcy? No nie, nie powinno być. No to dlaczego tak się stało? No nie wiem. No to może nie kochasz Jezusa? No kocham Jezusa. No to dlaczego zamykasz mu drzwi przed nosem? No nie zamyka się drzwi przed nosem komuś, kogo się kocha. I można by tak długo. To jest właśnie istota. Czy naprawdę kochamy? Czy naprawdę wierzymy? Może się okazuje, że ty w ogóle nie wierzysz. Zbliż się do Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Módl się i módl się, bo jak chcesz komuś dać wiarę, jeżeli sam masz jej tak mało? Bardzo konkretne wskazówki polecam. Na pewno błędem jest to, jeżeli uważamy, że sami sobie damy radę ze wszystkim. Że o, tyle lat sobie radziłem, byłem blisko Boga, Kościoła, wiary. Nawet teraz w mojej rodzinie jest w porządku, dam sobie radę sam. Nie. My musimy mieć cały czas świadomość, jak bardzo jesteśmy bezsilni w tej walce duchowej. Że ta rzeczywistość duchowa jest o wiele potężniejsza, niż nam się zdaje. Jej teraz nie widzimy, ale przyjdzie moment, że ją zobaczymy. Moje doświadczenie też jako kapłana jest takie, że ludzie umierający, oni już widzą te dwa światy i widzą w swoim domu, tam gdzie są na przykład. I to jest też jakiś dodatkowy rodzaj cierpienia związanego z konaniem. Bo widzą, za co są odpowiedzialni. I szatan im to pokazuje i mówi, widzisz, to przez ciebie. Widzisz, jaki mamy dostęp do twoich dzieci, do twojego syna, do twoich córek, do twojej żony, do twojego męża. Widzisz, przez ciebie. Nie modliłaś się, nic nie robiłaś. No, co będzie się działo w momencie naszej śmierci, kto to wie. Ale nie możemy uważać, że sami sobie z tym poradzimy, żeby Bóg był obecny w naszym domu i że tylko możemy się opierać na naszych ludzkich środkach. Zawsze musimy bardzo pokornie o to prosić. Boże, bądź obecny w naszym domu. Boże, uzdrawiaj moich bliskich. Codziennie pokornie modlić się w tych intencjach, szczególnie jak mówiłem na różańcu. Więc nigdy w tym nie możemy sobie ufać, że zrobiliśmy już wszystko, co w naszej mocy. Tak niektórzy mówią, zrobiłem wszystko, co mogłem, zrobiłem, ile się dało. Nie. Cały czas, codziennie trzeba w tę sprawę zapraszać Pana Boga i Jemu ufać i wytrwale się modlić, aby On był obecny wśród tych, których kochasz. I wtedy Bóg będzie obecny, jeżeli będziesz o to prosił. Bo Bóg daje wszystko to, co jest dobre, a nie ma lepszej rzeczy, niż Jego obecność w naszych domach, w naszych rodzinach, w małżeństwach. Ale co zrobić, żeby zachować tę obecność Boga? Po pierwsze, to zawsze, jeżeli przychodzą takie pytania, to polecam, żeby sobie choćby nawet otwierać Pismo Święte, czytania z dnia, z Ewangelii. Ja też osobiście czytam często tą Alicję Lęczewską, jej pisma, dialogi z Panem Jezusem. Tam też Pan Jezus mówi. Nie tłumaczę, czym to jest, bo myślę, że już wszyscy tu obecni wiedzą. Polska mistyczka, wspaniałe pisma zachowane. I tam Pan Jezus też daje konkretne podpowiedzi. I przede wszystkim to, co uderza, kiedy się czyta, medytuje Słowo Boże, to jak Bóg nas zapewnia, że tam, gdzie On jest zaproszony, to On rzeczywiście jest ze swoją łaską. To tak jak Matka Boża nieraz mówiła w ciągu tych wielu różnych objawień, że kto odmawia z wiarą różaniec, to ja jestem przy nim, staję przy nim. Ona zawsze to podkreśla i tak samo Bóg. Jeśli tylko chcesz i zapraszasz Go, to On jest tam obecny, gdzie jest zaproszony. On tam chce być. Więc to jest taka pierwsza rzecz, która wynika z tej lektury Pisma Świętego, że nigdy nie jesteśmy sami, choćby nam się wydawało, że największe ciemności, dramaty życiowe, w domu kłótnia, sprzeczka, awantura z dzieckiem, z współmałżonkiem. Co robisz wtedy? No, chce się płakać, ale dobrze wtedy uklęknąć i wezwać Boga, Jezusa i On jest już tam obecny. Już to osłabia te demony, które gdzieś tam się nakumulowały wokół was. Ta Boża obecność jak najszybciej musi zostać wezwana i Jezus zapewnia, Bóg zapewnia, że tam, gdzie On jest obecny, tam ludzie są zachowywani od pokus, od zła. Tak jest na przykład w liście świętego Jakuba, 4:7. Bądźcie więc poddani Bogu, przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, a ucieknie od was. Jeżeli wy jako rodzina będziecie się przeciwstawiać diabłu, będziecie Bogu poddani, czyli zachowywać Jego przykazania, to diabeł będzie uciekał od waszej rodziny. Często taki błąd wielu wierzących polega na tym, że im się wydaje, że te diabły to jak magnes. Nic nie trzeba robić, nawet robisz dobro, robisz zło, one i tak lezą i się trzeba ciągle bronić. A to jest dokładnie inaczej, że jeżeli jesteś Bogu wierny, poddany, modlisz się, przeciwstawiasz się diabłu, pokusom, to diabeł sam ucieka od was. Także to nie jest tak, że on ma nad nami jakąś szczególną władzę, że tylko nas sobie upodobał i tylko nas atakuje. To niestety takich przypadków to znam dużo. że są przekonani, że diabeł się na nich uwziął i że ich atakuje, choć nie ma powodu. No tak robił, ale tylko w przypadku największych świętych. No to jeżeli uważamy, że jesteśmy na szczytach świętości, że jesteśmy nieustannie doświadczani przez pokusy my albo nasi bliscy, no to gratuluję. Ale chyba jednak nie. Chyba jednak nie. Chyba, że ktoś się stawia na równi siostrze Faustynie i ojcu Pio, no to okej. Okay. Ale jeżeli tak jest, że bez powodu nas diabeł atakuje, no to znaczy, że ktoś jest naprawdę na szczycie świętości. Tylko jeszcze takie małe dopowiedzenie. Oni zawsze zwyciężali. Nigdy nie ulegali tym pokusom. Więc to też jest szczyt świętości. A my jesteśmy atakowani i często ulegamy tym pokusom. Jest takie powiedzenie, ja myślę, że ono jest bardzo trafne, że diabeł jest jak mucha, którą przyciągają nieczystości. No to wiemy, na co mucha leci, prawda? I ta nieczystość musi się pojawić, żeby muchę ściągnąć. Inaczej raczej się ta mucha nie będzie nami interesowała. A więc tam, gdzie jest czysto, tam nie ma co robić. Tam nie żeruje i szuka sobie innego miejsca, innej zdobyczy. I tak samo jest z naszą rodziną, z naszym mieszkaniem. Szatan, właśnie jak ta mucha, on widzi, że o, tutaj nic, no nie ma nic, nie ma się do czego przylepić, nic mnie tu nie przyciąga, nic, nie ma grzechów. Chodzą do spowiedzi, mądrą się, czyściuteńko, dobra, lecę sobie dalej. O, u sąsiadów, ile się tam dzieje, tam sobie posiedzi. No, ale tutaj nie ma się do czego zahaczyć. I oby tak było w przypadku waszego domku, prawda? Że jest tak czyściuteńko, że omodlone, wysprzątane, poświęcone, czyste duszyczki, regularnie się spowiadają, super. I on naprawdę ucieknie. No nie ma co robić. Diabeł jest jak muchą, którą ściągają nieczystości. Ale to mieszkanie trzeba sprzątać, pilnować, żeby była właśnie ta spowiedź, regularna modlitwa, różaniec. Można przecież to odmawiać proste egzorcyzmy. Właśnie tutaj też taką modlitwę, którą powiedziałem, że będę wam rozdawał, zanurzenia we krwi Pana Jezusa. Można codziennie odmawiać w rodzinach. To jest właśnie to. Taki duchowy impregnat, który odtrąca wszystko, co jest złe. Ale jeżeli pojawi się jakikolwiek rodzaj, choćby najdrobniejsza nieczystość, no to już się zaczyna żerowisko. Jedna mucha, druga mucha i później nie wiesz, kiedy cały rój. I wystarczy jedna osoba w rodzinie, która narobi takiego syfu. Współmałżonek, dzieci. Nie wolno wtedy przymykać na to oko. Jeżeli widzisz, że twój współmałżonek czy dziecko już nie chodzi do komunii, a powinien, to trzeba się tym zainteresować i tłumaczyć. Bo no nie może być tak, że my będziemy cierpieć przez twoją niefrasobliwość, by ci się nie złożyło, bo nie masz czasu, bo do kościoła ci nie po drodze, że jeszcze nie byłeś u spowiedzi. No trzeba iść do spowiedzi. Musimy, to jest sprawa, za którą jesteśmy wszyscy odpowiedzialni. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni, żeby w domu było czysto na przykład. Bo jest taki dzień, że się umawiamy, że sprzątamy. Nie może być tak, że nagle jeden powie, że ja nie sprzątam. No wszyscy sprzątamy. Wszyscy ponosimy konsekwencje. To jest jak wspólnota. Trzeba się tego uczyć. I tak samo w wymiarze duchowym. Jedna osoba nagle coś zaniedba i potem wszyscy muszą cierpieć i się użerać z tymi muchami, które gdzieś tam zaczynają dokuczać i się zaczyna ta atmosfera zatruwać. Żeby utrzymać tą Bożą obecność, no to tak jak powiedziałem, trzeba utrzymywać stan łaski uświęcającej. Tak długo będziemy w tej Bożej wolności, jak długo będzie mieszkał w nas Pan Jezus. I tutaj znowu problem, jak ktoś nie przyjmuje Komunii Świętej, choćby się nie wiem jak dużo modlił. To jest istota. Musisz tak doprowadzić swoje wybory życiowe, żeby po prostu móc przyjmować Komunię Świętą. Niedawno w parafii miałem taki przypadek, żyją bez ślubu. Jeden przypadek to taki, że mogą mieć ślub, ale po prostu się jeszcze nie zdecydowali. I w końcu trzeba było naprawdę tam jakiegoś bardzo poważnego kryzysu i rozmowy, żeby zrozumieli, że bez Bożej pomocy to się później bardzo wiele zła będzie działo w ich życiu i w końcu podjęli tą decyzję, że ten ślub zawierają, żeby mogli przyjąć Komunię Świętą. I drudzy, którzy nie dostaną ślubu kościelnego, no bo tam jedna strona jest po rozwodzie, no to w takim przypadku po prostu trzeba modlić o łaskę życia w czystości. Nie współżyć ze sobą, albo się po prostu rozejść i wtedy będzie możliwość przyjmowania Komunii Świętej. No i też jest taka jedna para, która już tam pół roku takiej próby przebyła, no i najprawdopodobniej żyjąc w tej czystości będą mogli przyjmować Komunię Świętą, no chociaż niestety ta ich sytuacja jest bardzo nieuregulowana. Ale podjęli jakiś wysiłek, myślę dla nich, taki trudny, żeby no, uczynić to, co jest w ich mocy, żeby móc przyjmować Pana Jezusa. O to właśnie chodzi, żeby przyjmować Komunię Świętą. To jest ten znak, nie to, co mi się wydaje, ale konkret, konkret. Oczywiście stan łaski uświęcającej, bo też dzisiaj, jak na Zachodzie, coraz więcej idzie do komunii, a są w grzechach ciężkich i to po uszy. No ale też ktoś powie wtedy, no nie mam grzechów ciężkich, ale wydaje mi się, że jest zło w naszej rodzinie. Że na pewno się spowiadamy regularnie. Mąż, żona, dzieci. Ale jednak są jakieś dręczenia. Coś niedobrego się dzieje między nami. Skąd się to bierze? Co zaniedbaliśmy? I wtedy pierwsza rzecz, o którą pytam, to czy gdzieś jest nieprzebaczenie? U kogoś z was jest nieprzebaczenie. Nieprzebaczenie tak samo ściąga demony, które dręczą, jak grzechy ciężkie. A więc to jest też bardzo ważne w rodzinie. Natychmiast przebaczać wszelkiego rodzaju zło, krzywdy, zranienia. Nie bez powodu jest napisane w Piśmie Świętym. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce, bo możesz osobiście twierdzić, że nie ma grzechów ciężkich, ale będziesz ty dręczony, czy twoje dzieci. I to trzeba bardzo dokładnie przeanalizować. Gdzie jest to nieprzebaczenie? W stosunku do kogo? W domu, w rodzinie. Może to być osoba, która jest poza twoim domem, ale ty nosisz w sobie to nieprzebaczenie. Tutaj trzeba podjąć bardzo trudną i bolesną pracę. Czasami też jest takim kanałem, to nie, że to jest nieprzebaczenie, ale wracanie do bolesnych wspomnień. Co prawda przebaczyłeś tam komuś, ale coś jest takiego, co ciebie duchowo ciągle do tego wracasz, jątrzysz, jątrzysz. I to też będzie ściągało demony. Ogranicza Bożą obecność w twojej duszy, w twoim sercu. Na to też trzeba zwracać uwagę. Jak zachować obecność Boga w rodzinie? Także czytać Pismo Święte, czytać głośno Pismo Święte. To jest jak egzorcyzm. Nie bez powodu właśnie kapłani w czasie egzorcyzmów nad osobami zniewolonymi czy opętanymi czytają fragmenty Pisma Świętego. Diabeł wówczas szaleje. Oni wiedzą, że Słowo Boże, moc Słowa Bożego osłabia demona, powoduje, że on chce uciekać z tej przestrzeni, gdzie to Słowo Boże jest odczytywane. Czytajcie w domu Pismo Święte. Niech będzie waszym zwyczajem rodzinnym, małżeńskim, żeby czytać w domu głośno Słowo Boże. Diabeł tego nienawidzi. Ucieka. Ucieka od tych miejsc, gdzie czyta się głośno Słowo Boże. Dobrze jest w ogóle uczyć się też na pamięć jakichś wersetów z Pisma Świętego i w ten sposób walczyć z demonem. Jeżeli wiesz, że masz jakiś grzech, który ciebie nęka, jakąś pokusę, to znajdź fragmenty Pisma Świętego, które są przeciwne tej pokusie i mów je głośno i w ten sposób będziesz osłabiał demona, który do ciebie będzie przychodził. Też to, co zachowuje obecność Boga w domu, tak jak mówiłem, Bóg jest miłością, to każdy akt miłości wyświadczony w domu, współmałżonkowi, czy dzieciom, czy w ogóle komukolwiek. Także kwestia gościnności też jest rodzajem miłości. A więc właśnie dbać o to, żeby ta miłość była obecna w domu. Bezinteresowna służba, życzliwość, dobre słowo, być otwartym na drugiego człowieka, uczciwość. Troska o to, żeby nie obgadywać kogoś, nie mówić źle o kimś, bo to jest przeciwne miłości. Dobrze jest też, aby zachować obecność Pana Jezusa w rodzinie, w domu, zastanowić się na koniec dnia, Boże, czy to, co dzisiaj robiłem, albo to, co teraz robię, podoba się Tobie? Jezu, czy podoba się Tobie to, co ja teraz robię? Jak spędzam czas? Czy go nie marnuję? Trzeba walczyć też z takimi stanami bierności umysłu. Ciągle trzeba mimo wszystko mieć na względzie, że wszystko, co robię, co myślę, co mówię, albo ściąga Boże błogosławieństwo, albo ściąga złego ducha. Wyłączmy z siebie samych taką postawę, że nie muszę się nad tym zastanawiać, bo to później niestety jest bardzo duża niefrasobliwość, za którą trzeba płacić. Trudności duchowe, jeżeli się mogą pojawić w naszych rodzinach, w domach, to pamiętajmy też, że nie przychodzą od razu. Taka trudność duchowa może przyjść na ciebie, na współmałżonka, na twoje dzieci. I znowu mamy niejako taki żal do Pana Boga, że coś takiego dopuścił. Tak bardzo się staraliśmy, ale się coś pojawiło, jakaś trudność. Ale to nie przychodzi od razu. Są pewne znaki, które to zwiastują. Tak jak ciężka choroba nie przychodzi z dnia na dzień. Zawsze są jakieś zwiastony. Nawet te najbardziej gwałtowne, typu zawał serca. Są pewne znaki. I to długo, długo wcześniej. Trzeba umieć to rozpoznać i zawczasu zapobiec tym trudnościom, które się pojawiają w rodzinie. Zapobiegać przez rozmowę, czy to z kapłanem, spowiednikiem, czy przez prośbę, zwykłą prośbę o modlitwę do kogoś zaufanego, pobożnego, kto się w naszej intencji pomodli, na przykład, o, jest taki problem. No właśnie, dzwonisz tam do kogoś takiego zaufanego, że słuchaj, no coś się dzieje niedobrego z moim mężem, z moją żoną, tak się jakoś oddaliliśmy ostatnio, no niby nic się nie dzieje, ale coś wisi w powietrzu. Nie czekać, aż coś wybuchnie. Już prosić kogoś o modlitwę. Niech ta sprawa będzie przedstawiona Bogu, ale ty sam też się modl w tej sprawie. No właśnie, tak często mówimy, pomódl się za mnie, pomódl się tam, niech się ksiądz za mnie pomodli i myślimy, że sprawa załatwiona. Wysłaliśmy do kogoś SMS-a i oni robią, a ty nic nie robisz. No nie, sam też musisz walczyć. Inni, owszem, mogą ci pomóc, ale ty sam musisz podjąć konkretny wysiłek, rozmowy ze współmałżonkiem, z dzieckiem, uporządkowania jakiejś sprawy, która jest tym problemem. Sam musisz się modlić, sam musisz czytać Pismo Święte, myśleć, przewidywać i tak dalej. Inni tylko pomagają, inni tylko wspierają. A gdy sam nic nie robisz, to niewiele ta modlitwa bliźnich może ci pomóc. Więc tak pokrótce. To jest to, co chciałem powiedzieć, bo już przeszło godzina, minęła. A propos obecności Boga w rodzinie. Tak jak mówiłem, zastanówmy się w czasie tej Eucharystii, która teraz nastąpi, nad tym, na ile ten Bóg jest obecny w naszym domu. Niech to będzie taką intencją naszych serc, aby było w nas takie ogromne pragnienie schowania w sercu Bożym, w sercu Maryi i nas samych, naszych rodzin. Właśnie tak jak w tym obrazie tej siostry zakonnej, która w tym jednym punkcie, w którym była obecna Maryja, mogła czuć się bezpieczna. To pamiętajmy właśnie, że to jest taka odpowiedź na wiele niepokojów naszego serca.